Na początku chciałem, bracia i siostry, przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Lubinie, gdzie miałem możliwość być w zeszłą niedzielę. Wszyscy bracia i siostry serdecznie pozdrawiali. Na początek też chciałbym podzielić się myślą, która nie jest związana z tematem, którym będę chciał się dzielić, ale to jest taka myśl, która tak bardzo mocno wbiła mi się tak w pamięć i tak do mnie przemawia taka pewna sytuacja. Przeczytałem o niej niedawno, kiedy też rozważałem jeden temat biblijny i przeczytałem o pewnym gatunku orłów, które żyją w Izraelu. I te orły, kiedy mają małe, no i przychodzi ten taki moment, kiedy małe należałoby już jakoś nauczyć latać, więc te orły, one wiedzą, kiedy ten moment jest najlepszy i po prostu te małe z gniazda wypychają. Wydaje się to tak bardzo brutalnie, kiedy taki mały orzełek, ledwie opierzony, który zaczyna z dużej wysokości, bo orły wysoko, na dużych wysokościach mają swoje gniazda, kiedy zostaje wyrzucony przez swojego rodzica z gniazda i po prostu zaczyna lecieć z dużą prędkością, zbliżać się do ziemi. No i zaczyna tak nieporadnie, automatycznie tymi swoimi skrzydełkami jeszcze niewyrobionymi po raz pierwszy prawdopodobnie w życiu właśnie zaczyna tak intensywnie machać i no i albo się uda i wbije się do lotu, albo jest drugie wyjście. Ten rodzic, on patrzy, ten, który go wypchnął z tego gniazda, on tam jest w pobliżu i w odpowiednim momencie, jak widzi, że ten nie daje sobie rady, to podlatuje i po prostu bierze go na swoje skrzydła. I to jest fakt taki, który istnieje w świecie przyrody, jest on opisany, jest on zbadany. I tak pomyślałem właśnie niejednokrotnie w naszym życiu, tak dobrze jest w gnieździe, tak dobrze się znajdować jest w gnieździe, wydaje nam się, wszystko mamy, czego potrzebujemy i kiedy zaczyna przychodzić jakiś moment w naszym życiu trudniejszy, kiedy zaczynają pojawiać się jakieś przeciwności, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś trudności, kiedy przychodzi nam zdać pewien w życiu egzamin, wydaje nam się, że świat zaczyna nam się walić na głowę. Nie wiem, czy bracia i siostry nie mieliście tak, mi zdarzyło się tak niejednokrotnie, coś takiego, jak mówię, przeżywać. Wydaje się, że jakby Pan Bóg po prostu zaczął działać, albo wszystko zaczęło się sprzeciwiać mi dotąd, co było, wydawało się, że jest takie poukładane, że tak po prostu powinno być. Nagle wszystko staje się przeciwne. Zaczynamy się nieraz zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje. Czy to Pan Bóg się na nas pogniewał, czy coś żeśmy zrobili, zaczynamy dochodzić, szukać w sobie jakiejś winy i tak dalej, i tak dalej. I dobrze, że takie rozważania mają miejsce. Jeśli coś jest niewłaściwego, warto się zawsze zatrzymać i zastanowić. Natomiast bracia i siostry, myślę, że niejednokrotnie w naszym życiu jest tak, że po prostu dochodzimy do pewnego momentu, dojrzewamy i właśnie następuje to wyrzucenie z tego gniazda. Następuje to wyrzucenie z gniazda i zaczynamy właśnie z jednej strony z przerażeniem spadać w dół, mając świadomość, że za moment możemy się rozbić, a z drugiej to jest właśnie ten czas, kiedy należy rozprostować te nasze skrzydła i zacząć po prostu ich używać i zacząć się po prostu nimi posługiwać, zacząć się poruszać i zacząć się wzbijać do lotu. W piątej Księdze Mojżeszowej taki fragment jest opisany, gdzie w piątej Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale, 232 strona, tutaj w 11 i 12 wersecie opisane, jak Pan Bóg naród izraelski właśnie nosił, tak jak ten orzeł. Ja myślę, bracia i siostry, że tutaj są właśnie dwie możliwości. Jedna to taka, że po prostu człowiek zacznie latać, zacznie lecieć i wzbije się i zda ten egzamin. Druga taka, że kiedy jeszcze nie jest wyjątkowo wystarczająco gotowy, to po prostu w tym odpowiednim momencie ten orzeł podleci i chwyci. I w pewnym momencie, w odpowiednim momencie, jak jeszcze nie jesteśmy gotowi, głęboko w to wierzę właśnie, to Pan Bóg również tutaj przyjdzie z pomocą, bo On przychodzi z pomocą. I tutaj czytamy właśnie w 11 wersecie, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Zobaczmy, jakie to jest piękne, tu użyte porównanie właśnie do tej sytuacji, którą opisałem. Tak jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera skrzydła, bierze na nie młode, niesie je na swoich lotkach, tak Pan Bóg. Tu jest właśnie powiedziane, tak Pan sam jeden prowadził swój lud. Chwała Bogu Wszechmogącemu, że mamy takiego Boga, bracia i siostry, który nie spóźnia się, który zawsze właśnie w odpowiednim momencie zdąży, który pragnie nas czegoś w naszym życiu nauczyć, który pragnie nas czegoś w naszym życiu nauczyć. Dlatego czasem ja myślę, że taka myśl się pojawia właśnie w człowieku, że tego bym nie chciał, nie chciałbym, aby tak było. Zaczynam mieć jakiś taki czasem żal do Pana Boga, dlaczego tak było mi dobrze, tak było mi wygodnie, wszystko miałem w swoim życiu, a tu nagle przychodzi mi mierzyć się z żywiołami natury. Dlatego myślę, że warto czasem pomyśleć, a może to jest już ten czas właśnie, że przychodzi, aby zdać jakiś egzamin, przychodzi, aby samodzielnie pofrunąć, aby samodzielnie się wzbić. Ten, myślę, fragment z Księgi proroka Izajasza znamy doskonale. Piękny, piękny ten fragment, który mówi o tej Bożej łasce w 40 rozdziale, który mówi o Bożej pomocy, który mówi o Bożym wsparciu. Chciałbym to zadedykować nam wszystkim, szczególnie tym, którzy potrzebujemy właśnie takiego umocnienia, którzy może znajdujemy się w jakimś takim momencie swojego życia, gdzie przychodzi nam jakieś zwątpienie. Chciałbym, bracia i siostry, ten fragment odczytać z 40 rozdziału Księgi proroka Izajasza od wersetu 29. I tu również jest to porównanie użyte do tych orłów i pokazuje na tą moc, na tą wielkość naszego Boga, ale też i pokazuje na zaufanie, jakiego Pan Bóg względem od nas oczekuje. I czytamy tak. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Każdemu z nas, bracia i siostry, życzę Bożego błogosławieństwa, tego Bożego prowadzenia, tego, abyśmy nabierali siły, abyśmy wzmacniali się w naszym Panu, abyśmy z takim właśnie zaufaniem spoglądali na swojego Boga, który nam tę siłę da, który daje siłę zmęczonemu, który daje moc w obfitości bezsilnemu. A Bogu za wszystko niech płynie chwała. Ja chciałbym, bracia i siostry, to tak jak wspomniałem, to jest taka refleksja, taka krótka myśl, którą sobie nosiłem i bardzo chciałem nią się podzielić, bo to dla mnie jest takim zbudowaniem i zachętą. Natomiast też mam taką myśl i temat, który chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli przez chwilę, abyśmy się zastanowili. Bo czasy, w których żyjemy, ja myślę, że nie pomylę się, jeśli bym określił je mianem, że to są takie czasy bardzo szybkie. Kiedy wszystko jest bardzo, bardzo szybkie i nastawione na coś bardzo takiego szybkiego. Szybkie samochody, szybkie samoloty, szybkie przemieszczanie się, bardzo szybka komunikacja, łączność, bardzo szybkie komputery, wszystko szybko, szybko, szybko i takie hasła po prostu, które często się pojawiają nawet na rozmaitych reklamach, że coś jest od ręki, dostępne na już, a czasem i mówi się, chciałbym to mieć na wczoraj. To są takie czasy i takie realia, w których przychodzi nam żyć. Więc to, co myślę, że taki szczególny sposób charakteryzuje czasy, w których żyjemy, to jest właśnie taka szybkość. Wszystko szybko, a pomimo tego, że wszystko coraz szybsze, to tego czasu coraz mniej i tak jest dla człowieka. I tak ma coraz mniej czasu. Nie wie, kiedy ten czas minął, nie wie, kiedy ten dzień minął, nie wie, kiedy minął kolejny miesiąc, kiedy minął kolejny rok, bracia i siostry, i już minął pierwszy kwartał tego roku, się właśnie zakończył, mamy przecież już kwiecień. Kiedy to minęło? Niedawno spotykaliśmy się właśnie na spotkaniu noworocznym, zakończaliśmy rok, prosiliśmy o Bożą łaskę na ten kolejny, a tu już pierwszy kwartał jest za nami. Tak wszystko szybko, błyskawicznie mija, jak gdyby właśnie i ten czas, i te dni wydają się, że one są już coraz krótsze. I chciałbym odczytać Przypowieści Salomona, jeden werset 16 rozdziału, werset 32. I to, czego myślę ludziom w tych czasach bardzo brakuje, to tutaj właśnie jest o tym mowa w Przypowieściach Salomona, 16 rozdział, 32 werset. A chciałbym, abyśmy się przyjrzeli też i popatrzyli na nas. Czy czasem gdzieś przez to i ten wpływ i oddziaływanie czasu, w jakim żyjemy, czy ono nie odcisnęło na nas piętna? I tutaj czytamy w 16 rozdziale, 32 wersecie Przypowieści Salomona takie zdanie. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Bracia i siostry, dzisiaj chciałbym właśnie parę zdań i myśli wypowiedzieć na temat cierpliwości. Słowo Boże mówi, że więcej jest wart cierpliwy niż bohater i ten, ktoś opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Jakie tutaj są użyte porównania, jakże tu jest wyniesiona właśnie taka cecha, jaką jest cierpliwość, jaką jest opanowanie siebie. Jak zobaczmy, jak ona jest tutaj bardzo wysoko wyniesiona. Mówi, że taki człowiek, który jest cierpliwy, jest więcej wart niż bohater. Więcej jest wart ten, kto opanowuje samego siebie, niż zdobywca miasta. To wydaje się, że trudniej miasto jest zdobyć i wtedy się zdobywa przy okazji jeszcze jakąś sławę, a Słowo Boże mówi odwrotnie, że ten, kto siebie opanowuje, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Ten, kto jest cierpliwy, jest większy niż bohater. Zobaczmy, każdy z nas może być bohaterem. Każdy z nas, bracia i siostry, może być więcej, kimś więcej niż zdobywcą miasta. Dlatego myślę, że warto jest tutaj się zatrzymać i zastanowić. W liście do Galacjan, kiedy mowa jest o owocach ducha, w 5 rozdziale, 22 wersecie listu do Galacjan, my tutaj właśnie natrafiamy na tą wspomnianą przeze mnie wcześniej cierpliwość. I my czytamy, bracia i siostry, że owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Pośród tych wielu owoców, które myślę nieraz tak czytamy po prostu i tak przechodzimy jeden, drugi, kolejny, właśnie taka rzecz, taka cecha, która powinna nas, uważam, bardzo mocno zastanowić, bynajmniej mnie zastanowiła, właśnie pośród tych owoców cierpliwość wymieniona jako jeden z owoców ducha. Cierpliwość jako jeden z owoców ducha. Bracia i siostry, chciałem, żebyśmy sobie to wyraźnie i głęboko uświadomili, że cierpliwość jest owocem. Jest owocem działania świętego Bożego Ducha w naszym życiu. I kiedy ja jestem człowiekiem niecierpliwym, kiedy nie mam w swoim życiu cierpliwości, nie charakteryzuje mnie cierpliwość, to znaczy, że zaniedbałem właśnie jeden z owoców ducha i powinienem zacząć nad tym pracować. Powinienem nad tym się zastanowić, bo jak zakładam, to każdy z nas pragnie przynosić obfity owoc dla Bożej chwały i pragniemy owocować we wszystkim tak, aby Panu Bogu się podobać. Więc tutaj chciałbym, abyśmy właśnie zastanowili się, jak z tą cierpliwością w moim życiu bywa. Czy czasem nie wpadłem w ten nurt tego świata, że wszystko chcę mieć szybko, nagle, teraz i już i zaraz i po prostu inni mówią o mnie, jaki on jest niecierpliwy, czy umiem jakoś się opanować, czy umiem cierpliwie czekać. Ta cierpliwość ma ogromne zastosowanie i to nie jest tylko, i ona nie zamyka się tylko w tym pojęciu czekania na coś w tym naszym takich relacjach międzyludzkich, ale ona sięga z Bożego punktu widzenia i z perspektywy Słowa Bożego daleko, daleko głębiej. I to będę chciał zaraz, za moment z wami, bracia i siostry, przeczytać i przeanalizować. Jeszcze jeden werset z pierwszego listu do Koryntian. Dlatego poprosiłem o tą pieśń, abyśmy sobie przypomnieli, jakie są cechy miłości. I zwróćmy uwagę, na pierwszym miejscu wymieniona jest właśnie cierpliwość. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 4 werset. On się rozpoczyna tym stwierdzeniem, kiedy mowa jest tutaj o miłości, że miłość jest cierpliwa. I później dalej wymienione są te kolejne cechy dotyczące miłości. Więc widzimy wyraźnie na podstawie Słowa Bożego, jak bardzo ważną, istotną właśnie cechą w życiu chrześcijanina, dziecka Bożego powinna być cierpliwość. Jakie ona znajduje znamienite miejsce w Słowie Bożym. Jednym z owoców ducha jest cierpliwość. Jedną z cech, która charakteryzuje miłość, jest właśnie cierpliwość. Miłość jest cierpliwa, mówi Słowo Boże. Dlatego, bracia i siostry, otwórzmy teraz list Jakuba. I o tej cierpliwości troszeczkę tutaj z listu Jakuba chciałbym, abyśmy przeczytali, przypomnieli sobie, co Jakub pisze o cierpliwości, jak ją charakteryzuje, w jaki sposób pokazuje, jakich używa tutaj przykładów. Jest to 5 rozdział listu Jakuba, a będę czytał od wersetu 7. I czytamy tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia,
za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Chwała Bogu, bracia i siostry. Cudowne takie stwierdzenie, wspaniałe słowa, które mówią o Bogu, że jest litościwy i wielce litościwy i miłosierny. Taki jest nasz Bóg. Ale tutaj, zanim to zostało napisane, wypowiedziane, przeszliśmy pewną taką drogę. Przeszliśmy pewną taką ścieżkę mówiącą o cierpliwości i takim wezwaniu do tego, abyśmy byli jako zbór, bracia i siostry, abyśmy byli cierpliwymi. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. I tu jest dalej opisany ten przykład z życia wzięty. Tego rolnika, który oczekuje swojego plonu, który oczekuje padającego deszczu, tego rolnika, który wykonał swoją pracę, który przygotował ziemię, który przygotował nasiona, który to wszystko wrzucił, zasiał i co mu pozostało więcej? Trwać cierpliwie w modlitwie, prosić Boga, aby zsyłał ten deszcz na tą ziemię, aby błogosławił tą pracę, aby ona wydawała plon, prosić Pana Boga o słońce, aby właśnie te warunki odpowiednie stworzył Pan Bóg. Tutaj człowiek już naprawdę niewiele może. Znamy doskonale te rozmaite właśnie historie, które miały miejsce tu chociażby w zeszłym roku w naszym kraju, gdzie była bardzo duża susza. Co z tego, że jest ziemia nawożona? Co z tego, że może być to wyplewione i tak dalej, skoro deszcz nie pada? Człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego tak nawodnić, żeby to stale miało swoją odpowiednią tą wilgoć, aby to zapewnić. To czyni Pan Bóg, który zsyła deszcz z nieba, jak mówi Słowo Boże, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I ten deszcz po prostu spada i na uprawy i każdy może z tego korzystać. To jest błogosławieństwem, które Pan Bóg posyła. I ten rolnik mówi Słowo Boże i porównuje, pokazuje. On tak po prostu pozostaje mu cierpliwie czekać, aż ten deszcz zacznie padać, aż te nasiona zaczną kiełkować, aż te nasiona zaczną rosnąć, aż potem zaczną wydawać plony, aż będą te kłosy po prostu pełne. I tutaj tak jest, takie czytamy właśnie porównanie. I dalej tutaj Jakub pisze, bądźcie i wycierpliwi. Drugi raz wzywa w tak krótkim odstępie, jeden werset po drugim. Bądźcie i wycierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia i siostry, kiedy tak czytałem o cierpliwości w kontekście Słowa Bożego, zauważyłem, jak bardzo ściśle Słowo Boże wiąże cierpliwość właśnie z oczekiwaniem na przyjście Pana, z oczekiwaniem na Boże Królestwo i wypełnienie się Bożych obietnic. One są tak bardzo ściśle ze sobą powiązane. Czasem w niektórych tłumaczeniach słowo cierpliwość jest zastępowane z innym słowem, które brzmi wytrwałość. Bądźcie cierpliwi, czy bądźcie wytrwali, aż do przyjścia Pana. Chodzi o to, aby wytrwać w wierze, aby tak mocno uchwycić się wiary, uchwycić się Słowa Bożego, aby nie dać się zepchnąć, aby nie dać się wyprzeć z tego swojego stanowiska i pomimo rozmaitych okoliczności, które panują na zewnątrz, które nas otaczają, aby tak wiernie trwać i trzymać się swojego Boga, trzymać się Bożego Słowa w tym świecie, który bardzo szybko i bardzo dynamicznie się zmienia i stara się właśnie nas w ten wir wciągnąć. Słowo Boże mówi, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy się trzymali mocno właśnie Słowa Bożego, abyśmy umacniali swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Dalej czytamy o sędzim, który mówi Słowo Boże, aby jedni na drugich nie narzekali, aby wiedzieć, nie podpaść pod sąd, bo sędzia stoi już u drzwi. Bracia i siostry, w kontekście naszego przyjścia naszego Pana, zobaczmy, co jest napisane, jak Słowo Boże mówi, on stoi już u drzwi, nie gdzieś tam daleko jest jeszcze w drodze, ale stoi u drzwi i za moment wejdzie i za moment przyjdzie. To jest to wezwanie, to jest właśnie to, co Słowo Boże, na co pragnie nam zwrócić naszą uwagę i co się z tym wiąże, sprowadzić nas i ukierunkować do pewnego właśnie, pewnego takiej formy życia, którą charakteryzować będzie cierpliwość, a co z niej wynika, to za chwilę jeszcze odczytamy ze Słowa Bożego. Tutaj dalej czytamy o tym, aby brać przykład. cierpliwości i cierpienia ze Słowa Bożego, aby z tych mężów opisanych na stronicach Słowa Bożego brać przykład i uczyć się cierpliwości. I zwraca nas naszą uwagę Słowo Boże, abyśmy patrzyli na proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim, przez których Pan Bóg działał, których w swoim dziele używał, jakie oni mieli życie, jaką charakteryzowała ich właśnie cierpliwość, jak oni nieraz musieli czekać na wypełnienie się słowa proroczego, które przez nich było powiedziane. Czasem to były lata, czasem dziesiątki lat, a czasem po prostu nie doczekali i nie dożyli tego, o czym prorokowali. Ale oni w tym wszystkim okazywali się wierni Panu Bogu, okazywali się cierpliwi, choć byli prześladowani i ścinani i często w tragiczny sposób kończyli swoje życie. Ale to jest dla nas przykład i wzór, jak również i my powinniśmy oczekiwać, pomimo niekorzystnych okoliczności, które nas otaczają. I dalej w ten 11 werset mówi: za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Bracia i siostry, słyszeliście o wytrwałości Joba. Słyszeliśmy o wytrwałości Joba. Słyszeliśmy o jego przeżyciach i doświadczeniach. Słyszeliśmy i znamy i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. I jesteśmy o tym powiadomieni i poinformowani. To, co Job przeszedł, myślę, że nie byłoby zbyt wielu chętnych, aby przechodzić coś podobnego, jak przechodził Job w swoim życiu. Tego doświadczenia, tej próby, tego dramatu, który rozrywał jego serce i ciało. Ale w tym wszystkim wspaniale pokazana jest właśnie wytrwałość Joba, który nie dopuścił, aby zgrzeszyć przeciwko Panu Bogu swoimi ustami, który nie dopuścił do tego, aby wypowiadać takie niewłaściwe właśnie słowa, aby Pana Boga obarczać winą, oskarżać, który nie dopuścił do tego, jak mówi Słowo Boże, nie zgrzeszył Job swoimi ustami przed Bogiem. Nie zgrzeszył Job, choć z różnej strony też był i ze strony bliskiej, ze strony swojej żony chociażby namawiany do tego, aby się poddać. Skoro taki dramat, skoro tak źle to wszystko wygląda, to wypowiedz bluźnierstwo przeciwko Bogu i umrzyj. Zbluźnij, przeklnij Boga i umrzyj. Taka była porada. Job nie dopuścił. Job tego nie dopuścił. Chociaż tych myśli przechodziły z pewnością tysiące przez jego umysł, do tego nie dopuścił. I Słowo Boże stawia jego przykład jako dla nas wzór do naśladowania. Jako ten przykład, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Czytamy: słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Bracia i siostry, tu jest już mowa w kontekście, tak uważam i rozumiem, życia wiecznego. W kontekście wieczności. To nasze życie na tej ziemi właśnie to jest taki moment, taka chwila, taki epizod na tej mapie wieczności, który się rozciąga. Jesteśmy tylko takim punkcikiem, jakby to określić. Nawet nie ma takiej miary, żeby na skali wieczności przedstawić, czym jest życie człowieka. Nie ma czegoś tak małego, żeby to zobrazować i pokazać. A jednak Słowo Boże mówi, że Pan Bóg jest zainteresowany życiem każdego jednego z nas. Zainteresowany jest tym, abyśmy swoje zbawienie utrzymali i doprowadzili aż do końca. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę i tych takiego różnego rodzaju zniechęcenia, takiego różnego rodzaju osłabienia w tym oczekiwaniu na przyjście Pana, to na pewno będzie i na pewno się będziemy z tym spotykać, bracia i siostry. Jestem co do tego głęboko przekonany. W pierwszym liście apostoła Piotra, w rozdziale trzecim, w pierwszym liście apostoła Piotra, trzecim rozdziale, tutaj czytamy, że pojawiali się pewni ludzie i pojawiają i pojawiać będą, którzy co mówią? Pierwszy list apostoła Piotra, przepraszam, drugi list, to jest drugi list, trzeci rozdział, werset trzeci i czwarty. I mówi Słowo Boże tak: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Bracia i siostry, w Słowie Bożym mamy tak wyraźnie określone. Właśnie pewne rzeczy, pewne wydarzenia są umiejscowione, które muszą mieć miejsce, które się wydarzą, które będą poprzedzać przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I czasem właśnie patrzymy na nie, odczytujemy te znaki, no ale nam się wydawać by mogło, że to za chwilę powinno być już kolejne, za chwilę następne, za chwilę już i koniec. I przychodzi nasz Pan. Ale jak widzimy, te słowa wypowiedziane trwają 2000 lat i one już wtedy były bliskie i wskazywały na powtórne przyjście Pana Jezusa, zaczęły się wypełniać. My żyjemy 2000 lat później i ta eskalacja tego wszystkiego, co jest opisane w Słowie Bożym, tych rozmaitych znaków, które będą poprzedzały przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jest dzisiaj, można powiedzieć, z perspektywy czasu zdecydowanie większa niż wówczas. Ale być może minie jeszcze kilkanaście lat i z tamtej perspektywy popatrzymy na dzisiejsze nasze czasy i stwierdzimy, nie, to jeszcze było nic. Teraz to jest dopiero wielkie. Tego nie wiemy, bracia i siostry. To jest jeszcze w jakiś sposób takie dla nas zakryte. Słowo Boże uczy nas, abyśmy byli gotowi w każdym momencie i w każdej chwili i każdym dniu na przyjście naszego Pana. My nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co się dzieje w jednym czasie na świecie. Bracia i siostry, te wszystkie informacje nie jesteśmy w stanie zebrać. To nie ma takiej możliwości i nie znam takiej osoby, która by była w stanie wszystko, co dokładnie, gdzie się co wypełnia, w jakim detalu i w jakim szczególe. Dlatego Słowo Boże nas uczy, abyśmy byli w gotowości, abyśmy byli właśnie takimi czujnymi we wszystkim, co się dzieje, czy to we dnie, czy w nocy, bo Pan może nasz przyjść, abyśmy tym nie byli zaskoczeni, ale z radością wyszli na Jego spotkanie, aby ten głos trąby anielskiej, aby właśnie nas wprowadził w tą obecność naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi o tej czujności i mówi o tej cierpliwości. I tutaj właśnie czytamy, że będą przychodzić ludzie, będą mówić, może czasem w naszej myśli się zakraść coś takiego. No nic się nie zmienia, tyle mówiono tutaj, już bracia mówili tyle lat temu, słyszeliśmy proroctwa, czytaliśmy, porównujemy, ale dalej nic się nie dzieje, Pan nie przychodzi. I czasem człowiek może w coś takiego popaść. Wszystko się dzieje, jak było od stworzenia świata, od początku stworzenia. Bo ludzie mówią i usprawiedliwiają, no trzęsienia ziemi były przecież zawsze. Głody, mory, wojny. Przecież to zdarzało się, jest udokumentowane. Tylko kiedyś się o tym tyle nie mówiło, no bo nie było takich środków przekazu jak teraz. To taki dosyć często powtarzany jest argument, że to wszystko jest, było, wojny od tysięcy lat, ludzie walczą, umierają, cierpią i tak dalej, więc starają się w jakiś sposób odpierać te argumenty. Tak jakby właśnie tutaj było dokładnie wyjęte żywcem to postępowanie, które przeczytaliśmy. I mówią, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd ojcowie zasnęli, wszystko jest i trwa tak, jak było od początku stworzenia. Zwróćmy uwagę, aby czasem nie dać się na coś takiego złapać, aby nie dać się w jakiś sposób uśpić swojej czujności, aby nie dać swojej czujności uśpić. Jest taki przykład w Ewangelii Mateusza podany przez Pana Jezusa w 24 rozdziale i chciałbym go przypomnieć, który mówi, co może się wydarzyć, kiedy człowiek sobie właśnie zlekceważy to oczekiwanie. Kiedy przestanie być takim napiętym w gotowości, kiedy przestanie być takim w czujności. Mówi Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, a 45 wersecie tutaj tak wyraźnie podaje. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje. I o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bracia i siostry, tu jest właśnie powiedziana przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ta nauka, która mówi o tej roztropności, tej mądrości w oczekiwaniu na przyjście Pana. O tym, że Pan rozdzielił zadania. Jaki błogosławiony jest ten, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak pracującego właśnie według Jego woli, według tego, co Pan mu przykazał. Szczęśliwy jest ten sługa, który tak zostanie zastany. Natomiast czasem człowiek może dopuścić w swoim sercu właśnie to zlekceważenie czasu. To zlekceważenie czasu. Wszystko trwa tak, jak trwało. Nic się od lat nie zmienia. a może to wszystko takie niepotrzebne, a może za bardzo, za dużo wyrzeczenia może w to wszystko wkładam. Inni też żyją, też są chrześcijanami, też się takimi mienią. Pan Bóg kocha wszystkich i tak człowiek może dać się po prostu uśpić. A uśpienie człowieka prowadzi do odstępstwa. Uśpienie człowieka prowadzi do odchodzenia właśnie od wypełniania woli Bożej i nagle się człowiek orientuje, gdzie już jest daleko i zrobić cokolwiek jest już za późno. I tak jak tutaj czytamy właśnie, zobaczmy do jakiej reakcji tutaj doszło. Pan mój zlekał z przyjściem, zaczął bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami. Wydawało się to prawdopodobnie wcześniej niemożliwe, skoro był takim sługą, który dostał, otrzymał określone zadanie. A tutaj, ponieważ wkradła się ta myśl, ponieważ ona wypełniła jego serce, zaczął za myślą iść i zgodnie z nią postępować. Oddalać się, oddalać, oddalać, coraz dalej, dalej i dalej, aż zaczął bić współsługi, aż zaczął pić i jeść z pijakami. Pan Bóg mówi tutaj tak wyraźnie, usunie go, wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest taka jeden przykład, który mówi o tym, co się może stać, jak przykre konsekwencje może mieć człowiek, odnieść człowiek w swoim życiu, kiedy zlekceważy to czuwanie, kiedy zabraknie w jego życiu cierpliwości połączonej właśnie z tą wytrwałością i trzymaniem się wiernie nauki pańskiej. Drugi przykład, który chciałbym przytoczyć, zapisany jest w pierwszej księdze Samuela. To są takie bardzo przykre przykłady, 10 rozdział pierwszej księgi Samuela, które mają nas na celu ostrzec i nauczyć, przestrzec przed tym, aby nie lekceważyć tego, co mówi Słowo Boże, aby nigdy nie lekceważyć Bożych postanowień, ale wiernie ich się trzymać. Tutaj mamy przykład króla Saula, do którego zostało powiedziane bardzo wyraźnie, bracia i siostry, to co przeczytamy w wersecie 8, 10 rozdział pierwszej księgi Samuela, werset 8. Dostał król Saul takie od proroka polecenie. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja zstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. Bracia i siostry, bardzo konkretne i proste zalecenie, o którym tutaj czytamy. Królu Saulu, pójdziesz przede mną do Gilgal, ja do ciebie przyjdę, aby złożyć ofiary całopalne i ofiary pojednania. Czekaj 7 dni, aż przyjdę do ciebie. Czekaj 7 dni, a potem ci po tych dniach, kiedy to wszystko się odbędzie, objawię ci, co masz czynić dalej. Co robi Saul? Czeka 7 dni, bracia i siostry. 13 rozdział, przerzućmy dwie kartki dalej. 13 rozdział pierwszej księgi Samuela. I od wersetu 8 przeczytajmy dalej. Człowiek, któremu zabrakło cierpliwości. Ja myślę, że zabrakło mu bardzo niewiele. Tak jak czytamy tutaj z tego fragmentu Słowa Bożego, to nie było, że mu zabrakło nie wiadomo ile, ale czekał 7 dni. 8 werset mówi, czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się i rzekł Saulu, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania i złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić i zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo, gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Bracia i siostry, czy to było trudne przykazanie, które Saul dostał? Myślę, że znamy dużo większe i dużo trudniejsze rzeczy, z którymi przychodzi człowiekowi się mierzyć. 7 dni miał oczekiwać. Cierpliwie czekał 7 dni, bracia i siostry. Kiedy czytałem to bardzo mocno, mnie to tak zaczęło zastanawiać, czekał. No być może właśnie już mu się pospieszyło. Zobaczył, że ludzie odchodzą i stwierdził, nie teraz, jak nie złożę ofiary, nie przebłagam Pana, to po prostu wszyscy odejdą i będzie klęska. Trzeba Pana Boga przebłagać. Czy Pan Bóg przyjął ofiarę złożoną przez Saula? Czy przyjął tą ofiarę, gdy on był nieuprawniony do tego, kiedy nie miał takiego polecenia i postanowienia? Otóż nie, wręcz przeciwnie. Mówi do niego prorok Samuel, że popełniłeś głupstwo i spotka cię za to zapłata. Twoje królestwo nie utrzyma się. Twoje królestwo się nie otrzyma. Bardzo Panu Bogu się to nie spodobało. A zobaczmy, czy prorok nie nadszedł? Nadszedł tego siódmego dnia. Nadszedł zaraz po tym, kiedy Saul tą ofiarę zakończył. Kiedy dokończył jej składanie, kiedy dokończył całopalenia. Zaraz Samuel się pojawił. Zobaczmy, bracia i siostry, jak tam niewiele zabrakło. Minuty, może godziny. 7 dni czekać, tyle czasu czekać i wszystko na sam koniec po prostu zawalić. Oby tak, bracia i siostry, gdzieś w życiu kogokolwiek z nas się nie zdarzyło. Żyć można tyle lat z Panem Bogiem, 10 lat można przeżyć, a na samym końcu po prostu zrobić, dopuścić się jakiegoś głupstwa i wszystkie lata po prostu, które dotąd były, kiedy człowiek tak trzymał się, pilnował cierpliwie, to wszystko można w jednym momencie zmarnować i stracić. Jak ważne jest, aby mieć tą mądrość, prosić od Pana Boga tą mądrość, ale też z drugiej strony, aby wyrabiać w sobie tą cierpliwość. Aby wyrabiać w sobie cierpliwość. Cierpliwość, która pozwoli nam właśnie pomimo różnych zawirowań, które są dookoła, pomimo tego pędu świata, pomimo tej presji, która jest na nas wywierana, tej cierpliwość, która pozwoli nam w tym wszystkim się ostać i tak wiernie dzień po dniu przybliżać się do Bożego Królestwa. Jaka to jest wspaniała cecha. Kiedy tak czytamy właśnie na stronicach Słowa Bożego, możemy zobaczyć, jak to jest wspaniale posiadać taką cechę cierpliwości. Cierpliwości, wytrwałości, bracia i siostry. I jeszcze chciałbym, kończąc, z listu apostoła Pawła do Rzymian, odczytać 2 fragmenty. Pierwszy w 5 rozdziale jest zapisany, który tutaj mówi i pokazuje nam, jak człowiek, każdy z nas powinien pracować w swoim życiu. W 5 rozdziale listu do Rzymian mamy opisane w wersecie 3 i 4. Ale nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Zobaczmy, bracia i siostry, chlubimy się tym, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej, chlubimy się łaską, w której stoimy. Bogu, Panu Bogu serdecznie za to dziękujemy. Ale mówi apostoł Paweł, ale nie tylko to. Nie tylko tym się chlubić powinniśmy, ale chlubimy się też z ucisków. Chlubimy się też z ucisków. Dlaczego? Bo ucisk wywołuje cierpliwość. Kiedy człowiek znajduje się w ucisku, takie współczesne tłumaczenie tłumaczy też tutaj to słowo ucisk jako przeciwność. Kiedy człowiek znajduje się w ucisku, kiedy znajdują się, mają w miejsce w jego życiu przeciwności różnego rodzaju, to przez to właśnie kształtowana jest i wyrabiana w nas cierpliwość. Dlatego zwróćmy uwagę, bracia i siostry, tak jak wcześniej wspominałem, czasem do Pana Boga mamy jakiś żal, że takie czy inne rzeczy dzieją się w naszym życiu, że tak Pan Bóg dopuszcza, dlaczego tak mamy, dlaczego tak przechodzimy, dlaczego cierpimy i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy na to z drugiej strony. Jakiej lekcji się aktualnie uczymy? Czego dana sytuacja, dana okoliczność mnie nauczy? Może zaufania większego do Pana Boga? Może większej wiary? Może cierpliwości? A może jeszcze innych cech, których mi brakuje? Jak można obrócić właśnie swoje myślenie i postrzeganie tego, co ma miejsce w naszym życiu, kiedy spojrzymy na to z innej perspektywy? Pan Bóg mnie czegoś uczy. Uczy mnie latania, uczy mnie wzmacniania, uczy mnie poprzez rozmaite doświadczenia, pragnie, abym był, nauczył się cierpliwości. A z kolei cierpliwość czego uczy, bracia i siostry? Cierpliwość daje doświadczenie, a doświadczenie nadzieje, a nadzieja nas przenosi do Bożego Królestwa. Zobaczmy, to jest w jednym takim łańcuchu. Każdy jeden element ze sobą zespolone, ze sobą potrzebne. Jeden pomaga właśnie drugi, wywołuje drugi. Jeden i kolejny. Ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość wywołuje doświadczenie. Doświadczenie wywołuje nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. My żyjemy nadzieją, bracia i siostry. I żeby tą nadzieją przenieść się właśnie do bram Bożego Królestwa, to potrzeba też przejść te poprzednie właśnie lekcje. Te poprzednie poprzednie stopnie. To nie da się od razu tak wskoczyć na ten najwyższy poziom. Trzeba gdzieś takimi przechodzić etapami i pewnymi stopniami. I one są tutaj tak doskonale opisane. I tak połączone i powiązane jest ściśle właśnie cierpliwość, jest powiązana właśnie z uciskiem, z pewnym doświadczeniem. I w liście do Rzymian w rozdziale 12, wersecie 12, jest to wspaniałe, takie piękne słowo tutaj opisane, które powinno każdemu z nas właśnie dodawać zachęty i nadziei, mówi Pan Bóg w 12 rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 12. W nadziei radośniej, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę, to jest takie jakby podsumowanie. I znowu tutaj mamy cierpliwość połączoną z nadzieją, no bo nie da się tego rozerwać. Kiedy ta nadzieja, ta cierpliwość jest nam potrzebna, abyśmy osiągnęli co niesie ze sobą nadzieja. Nadzieja, którą żyjemy. Potrzebna jest i nierozłączna jest cierpliwość. Cierpliwość, która jest też, chciałbym, abyśmy właściwie ją odczytywali jako właśnie to oczekiwanie i to wytrwanie w nauce naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wytrwanie przy Panu Bogu. To jest właśnie ta cierpliwość, że nie odwracam się, a Pan mój zwleka z przyjściem, a może jakoś to będzie, ale po prostu pracuję. Pracuję, jestem zaangażowany w dzieło Pańskie, mam staranie o swoje życie, doglądam jego z każdej strony, tak pracuję właśnie na tej niwie, nie tak jak ten, który się rozpuścił i odszedł, ale ten, który cierpliwie wykonuje, oczekuje dzieła, oczekuje zbawienia, oczekuje przyjścia Pana. I tu Słowo Boże mówi, abyśmy w nadziei byli radośni, w ucisku cierpliwi, a w modlitwie wytrwali. Także kiedykolwiek przychodzą takie rzeczy w naszym życiu, jeszcze raz to powtórzę i zachęcę do tego, abyśmy nadziei nie tracili, abyśmy nie tracili ufności ani wiary, ale uczyli się, po prostu się uczyli. I na zakończenie chciałbym odczytać jeszcze fragment z listu do Hebrajczyków. Po nim chciałbym, abyśmy skłonili nasze kolana i poruczyli się w ręce żywego Boga, abyśmy swoje serca, swoje domy, swoje rodziny, abyśmy nasze życie tak serdecznie, tak powierzyli w ręce naszego Pana. A jeśli zauważymy i zauważamy, że cierpliwości nam brakuje, że to nie jest ta cecha, która jest we mnie na odpowiednim poziomie, to bracia i siostry, nie pozostaje nic innego jak po prostu wziąć się do pracy i zacząć pracować, bo bez cierpliwości nie osiągniemy celu, bo bez cierpliwości po prostu nie da się tego przeskoczyć. Także to jest bardzo ważna rzecz, cierpliwość, którą możemy również poczytywać jako wytrwałość, cierpliwość, która jest owocem ducha, cierpliwość, która jest cechą miłości, cierpliwość, która powinna charakteryzować nasze życie i nasze oczekiwanie na powtórne przyjście naszego Pana. I w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków przeczytajmy ten fragment, który często jest czytany, często jest cytowany i bardzo dobrze, bo jest pięknym fragmentem, bo mówi wiele, wnosi wiele nadziei, wiele wnosi takiej zachęty i przypomina nam o tym, że przyjście Pana jest już bliskie. Więc przeczytajmy od wersetu 35 po 39. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Bracia i siostry, Panu Bogu niech płynie chwała za Jego Słowo, za Bożą łaskę, za Boże miłosierdzie, za to Boże oczekiwanie. Pan Bóg pragnie, abyśmy wypełnili Jego wolę, aby dać nam to, co obiecał, abyśmy mogli odziedziczyć Boże obietnice. Ale my ze swojej strony, jak widzimy, powinniśmy dokładać starania, czynić starania o to, aby nie porzucać swojej ufności, aby nie cofać się, ale iść do przodu wytrwale, nie cofać się i ginąć, ale wierzyć i zachowywać duszę. Tego życzę każdemu z nas, z głębi serca, abyśmy tymi właśnie byli, którzy wierzą, którzy zachowują duszę, idą wytrwale, podążają za swoim Panem i Zbawicielem. Niech wszystkich nas dobry Pan Bóg błogosławi. Skłońmy nasze kolana, oddajmy Panu Bogu chwałę i swoje życie, swoje rodziny, swoje domy, nasz zbór poruczmy w ręce naszego Pana Boga i prośmy, aby nam w tym wszystkim dopomógł. Amen.